Południe Wnet.
12 września, czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 12 września to oczywiście święto Wojsk Lądowych Rzeczypospolitej Polskiej na pamiątkę Wiktorii Wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego. Dzisiaj przypada 336. rocznica odsieczy wiedeńskiej przez polskie wojska, no a potem Austria przełączyła się do rozbiorów. Taki był między innymi efekt naszej wiktorii, ale namioty tureckie cały czas ładnie się prezentują w Muzeum Narodowym. A jakże, to także 30. rocznica wyboru przez Sejm PRL na premiera pana Tadeusza Mazowieckiego. Okrągła 30. rocznica. Tyle, jeśli chodzi o kalendarium historyczne, a my od razu bierzemy się do spraw. Przy telefonie dr Zbigniew Kuźmiuk do spraw politycznych aktualnych, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie doktorze, panie pośle.
Witam pana redaktora. Witam słuchaczy Radia Wnet.
Zanim spokojnie zanurzymy się w politykę krajową, to jeszcze rzut oka na Brukselę. Jak wygląda ten proces wyłaniania się nowej Komisji Europejskiej? Pana bliski kolega, przyjaciel polityczny Janusz Wojciechowski ma zostać komisarzem do spraw rolnictwa. Pytanie tylko, czy Komisja Parlamentu udzieli mu wotum zaufania?
To znaczy, no, panie redaktorze, jesteśmy już w tej sytuacji, że pani von der Leyen przekazała informację o składzie komisji, o przydzielonych tekach i rzeczywiście, tak jak się spodziewaliśmy, teka rolnictwa i rozwoju wsi ma przypaść przedstawicielowi naszego kraju, no właśnie Januszowi Wojciechowskiemu. Oprócz tego, tak jak pan ładnie zauważył, że to mój przyjaciel, to jest to człowiek, który moim zdaniem ma jedno z najlepszych CV spośród wszystkich kandydatów na zajmowane stanowiska. Dość powiedzieć, że przez 17 lat był w Parlamencie Europejskim, no i właśnie w Komisji Rolnictwa, był jej wiceprzewodniczącym, prowadził także taką intergrupę zajmującą się dobrostanem zwierząt, co nie jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o obecną wspólną politykę rolną. Ten problem dobrostanu zwierząt jest bardzo czołowym problemem, szczególnie dla lewej strony sceny w Parlamencie Europejskim. No, ma także ogromne doświadczenie administracyjne i w tym wydaniu unijnym, bo przypomnijmy, trzeci rok jest już członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Tylko panie pośle, ja mam wątpliwości, czy to CV, czy to kompetencje będą decydowały, a nie...
To znaczy, panie redaktorze, no, jeżeli pan nawiązuje do atmosfery z lipca tego roku, która rzeczywiście, której byłem świadkiem i która spowodowała, że na przykład nasza pani premier nie została szefową komisji w Parlamencie Europejskim. Gdyby taka atmosfera miała się utrzymać, to rzeczywiście mogłyby się pojawić kłopoty, ale ja myślę, że temperatura sporu jednak osłabła. Poza tym już inaczej zachowują się komisje merytoryczne w odniesieniu do kandydatów na komisarzy, z którymi są skazane na współpracę. A Janusz Wojciechowski, no, ma bardzo dobre kontakty w Komisji Rolnictwa, bo spora część posłów zasiada w niej od wielu lat. Ważnym wątkiem jest również to jego kierowanie tą intergrupą zajmującą się dobrostanem zwierząt. Jeszcze wyraźniej teraz powtórzę, tam w tej grupie pracują głównie europosłowie z lewej strony sceny politycznej, a to oni byli głównymi przeciwnikami i pewnie ciągle są naszego kraju, jeżeli chodzi o postrzeganie u nas praworządności.
Do tej praworządności teraz, panie pośle, przejdźmy, jak rozumiem, jest szansa, żeby Komisja Rolnictwa...
Tak, jest duża szansa, żeby odrzucił. Janusz Wojciechowski uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No, będziemy robili wszystko, żeby tak się właśnie stało.
Inna komisja w Europarlamencie, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego zdecydowała, że wyśle listy do polskich władz w sprawie naruszenia praw społeczności LGBT w Polsce. Podobne pismo wyśle do Rady Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, także w sprawie polskich zastraszania polskich sędziów. Nowy sezon w Brukseli i Strasburgu zacznie się od nowych listów przeciwko polskiemu rządowi?
No niestety wszystko wskazuje na to, że tak, tutaj wprawdzie zmienił się przewodniczący, z naszej strony jest tam mocna reprezentacja, ale no niestety w dalszym ciągu posłowie Platformy, czy szerzej Koalicji Europejskiej, robią wszystko, żeby nasz kraj oczerniać. No, myślę, że część słuchaczy, także Radia Wnet, odsłuchała sobie przebieg obrad tej komisji z obecnością pana Timmermansa i wypowiedzi takich posłów jak pan poseł, europoseł Arłukowicz, jak pani europoseł Róża Thun. No, nie odbiegały od retoryki, która była realizowana przez poprzednie cztery lata, więc tutaj nic nowego. I stąd takie stanowiska. To są oczywiście stanowiska jednej z komisji Parlamentu Europejskiego. Przy całym szacunku dla stanowisk tych komisji, to specjalnie bym się nie przejmował. Moim zdaniem nowy rząd musi przystąpić do jeszcze intensywniejszej reformy wymiaru sprawiedliwości. Być może trzeba robić to, że tak się wyrażę, bardziej elastycznie, ale bardziej zdecydowanie ten problem musi być zakończony w następnej kadencji polskiego parlamentu, bo inaczej z tych kłopotów nigdy nie wyjdziemy. To spowolnienie, które nastąpiło między innymi na skutek także interwencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także no właśnie działań Komisji Europejskiej pod przewodnictwem pana Timmermansa. Moim zdaniem teraz będzie wyraźnie słabsze. Pan Timmermans ma się zajmować inną problematyką, więc bardziej zdecydowanie powinniśmy dopiąć tę reformę i ta dyskusja wreszcie w Parlamencie Europejskim się skończy.
To jeszcze na koniec, jako do ekonomisty i autora programu ekonomicznego Prawa i Sprawiedliwości, pytanie o nominację w rządzie. Jak podają media, nowym ministrem finansów, a jednocześnie ministrem inwestycji i rozwoju ma zostać pan minister Jerzy Kwieciński?
No, wszystko wskazywało na to, że te obowiązki do końca funkcjonowania rządu w tej kadencji przejmie Mateusz Morawiecki, ale rozumiem, że być może ze względu na skalę swojego zaangażowania także w kampanię wyborczą Zjednoczonej Prawicy, być może zdecydował się, żeby tak właśnie było. No ja nie mam oficjalnej informacji na ten temat, więc trudno mi tę informację potwierdzać albo jej zaprzeczyć. Ale nie ulega wątpliwości, że Jerzy Kwieciński to bardzo zdolny minister o ogromnych kompetencjach. I teraz będziemy mieli przyspieszenie, jeżeli powstanie nowa komisja, przyspieszenie negocjacji także w sprawie budżetu unijnego, więc być może właśnie taki człowiek jest na ten trudny czas potrzebny. Na pewno kompetencje w tej sprawie ma ogromne, choć no w oczywisty sposób łączenie funkcji ministra finansów i ministra rozwoju nie będzie rzeczą łatwą.
Powiedział dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Pozdrawiam bardzo serdecznie pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy najmocniej. Tyle głosu z Europy, a teraz głos z Polski już za chwilę przejdziemy do rozmowy z kolejnym gościem, który właśnie skończył prasówkę.
Popołudnie Wnet.
A tym gościem, który skończył przeglądać gazety i siedzi zadowolony i cierpliwy, jest Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak gazety? Ciekawe?
No ciekawe. Ja dawno gazet nie widziałem, więc... I nawet korzystam z okazji, co mogę pooglądać trochę.
Swoje nazwisko można przeczytać.
Na
pierwszej stronie dziennika Rzeczpospolita, gdzie jest artykuł pod tytułem Koniec reformy ZUS-u. Głęboka reforma ZUS-u trwała mniej niż 24 godziny. Rząd zapowiedział, potem się wycofał. Jak pan prezes to ocenia?
Znaczy, ja to oceniam bardzo pozytywnie. No,
Wycofanie się.
No, rząd twierdzi, że nigdy nie miał takich zamiarów. Ja to biorę za dobrą monetę. Nigdy nie miał. Zawsze chciał tylko poprawić ten system, który istnieje. Znaczy, my generalnie, czy ja, co do zasady, to jesteśmy za gruntowną reformą tego systemu i wprowadzenia reformy obywatelskiej i z poszanowaniem praw nabytych i dość radykalnego ograniczenia pozapłacowych kosztów pracy. Wszystko w tym kierunku zmierza. No, chyba że tego tak nie nazwiemy, a zrobimy. No, według pani prezes Uścińskiej w 2060 roku średnio to, co będziemy dostawać z ostatniej pensji, to jest 20%. W tej chwili dostajemy około 50% po przejściu na emeryturę, więc to tak czy inaczej się stanie. No, można by było spróbować zrobić to w sposób bardziej przejrzysty, cywilizowany i znany dla obywateli, no ale skoro ze względów politycznych nie można tego powiedzieć ludziom, że ten system się nie utrzyma, no to to, co jest w tej chwili dla przedsiębiorców, to jest w zasadzie satysfakcjonujące. Tak?
Jeżeli... A co budziło te wątpliwości? Bo rzeczywiście przedsiębiorcy zadrżeli w pewnym momencie, gdy się dowiedzieli, że będą mieli składkę ZUS naliczaną od dochodu.
No to byłaby drastyczna, niczym nieuzasadniona i niesprawiedliwa podwyżka, no bo porównywanie tego do ludzi zatrudnionych na etatach, no nijak się ma do czegokolwiek, no bo taki przedsiębiorca może nic nie zarobić, on ponosi pełne ryzyko, to nie jest jak osoba na etacie, która w dodatku jeszcze jest objęta tym funduszem ubezpieczeniowym, jakby na wypłaty nie dostała od przedsiębiorców, więc to są sytuacje zupełnie nieporównywalne. Ludzie ryzykują całkowicie swoim majątkiem, prowadząc działalność w tej formie prawnej i ponoszą całkowite ryzyko, więc ten system, jaki był, on z powodu też wzrostu gospodarczego, te składki ryczałtowe były dość wysokie, tak? I one teraz wynoszą 1300 zł, mają tam sięgnąć 1500. No ale powiedzmy, dla rozwiniętych działalności gospodarczej to nie stanowi jakiegoś tam wielkiego problemu. Stanowiło dla dwóch grup. Dla rozpoczynających działalność gospodarczą i w czasie tej, bo to było no, bardzo wysoko, ludzie nie mogli albo nie byli w stanie jej płacić, albo nie podejmowali z tego tytułu działalności gospodarczej, bo nie mieli jeszcze rozpoczętej firmy, a musieli już dość wysokie daniny płacić. No i to w tej kadencji rząd rozwiązał skutecznie, wprowadzając tak naprawdę 2,5-letni taki pas startowy, gdzie każdy może się przekonać, jak mu ta działalność pójdzie i tak dalej, i tak dalej, i nie jest zmuszony do płacenia tego ryczałtowego dużego ZUS-u. Druga grupa to była grupa takich ludzi, którzy nie są żadnymi przedsiębiorcami. Jakiś elektryk gdzieś w jakiejś małej miejscowości czy na wsi, który po prostu założył działalność gospodarczą, gdyż nie było dla niego pracy, tak? I on nie jest żadnym przedsiębiorcą. Jest to typowa działalność służąca utrzymaniu rodziny i siebie. No i tutaj był rzeczywiście problem. No i ja mam nadzieję, że ta propozycja rządu teraz, na razie w formie idei, bo nie pokazano żadnego projektu, ale w formie idei, żeby tym ludziom ulżyć i dać im składki proporcjonalne do ich bardzo niskich przychodów, no to to jakby będzie powodowało, że ten system, jakkolwiek oceniam go krytycznie, ale on już będzie w miarę fair w stosunku do przedsiębiorców i będzie i sprawiedliwy i uczciwy, tak?
Kiedyś w tym studiu żeśmy się we dwóch zastanawiali, dlaczego prywatne firmy nie inwestują. Pan prezes wtedy powiedział, że niestabilność prawa jest istotnym elementem ograniczającym działalności i inwestycje firm prywatnych. No to mamy niezły przykład niestabilności prawa.
No dokładnie, no z naszych badań prowadzimy od 2011 roku na temat przewidywanych zachowań przedsiębiorców, no to teraz ten indeks skłonności do inwestycji od 0 do 100 osiągnął wynik 35 punktów, czyli to jest najniższy w historii tego badania. No tego typu rzeczy nie sprzyjają na pewno inwestycjom. No i rząd naprawdę no, powinien się zastanowić nad swoją komunikacją, bo niekoniecznie od razu, jak się cokolwiek przyjdzie do głowy, to trzeba biec z tym do mediów. Może rzeczywiście lepiej to przepracować w ministerialnych kazamatach czy rządowych, a niekoniecznie prowadzić obrady rządu w telewizji i w gazetach.
Tak? Mieliśmy taki przykład przy okazji testu przedsiębiorców, gdzie pani minister Czerwińska z panią minister Emilewicz na łamach prasy dyskutowały, jak ustalić test przedsiębiorcy.
Nie, no to jest jakby konflikt czy spór, to jest normalna rzecz, tak? Brak konfliktu i sporu to nie jest normalna rzecz. No problem tylko w tym, że ludzie, którzy tym regulacjom mają podlegać, to słyszą i oni nie wiedzą, jak się mają zachowywać, tak? I zamiast wymyślać nowe produkty, nowe metody sprzedaży, nowe metody zarządzania firmą i tak dalej, to rzucają to i zaczynają się zastanawiać, jak w przyszłym roku od strony prawnej będzie wyglądała ich działalność.
No to teraz weźmy ten element, który jest zdaje się pewny dla przedsiębiorców, czyli płaca minimalna od 1 stycznia 2021 roku 3000, a od 1 stycznia 2024 4000.
No jest to bardzo agresywna ingerencja w rynek, nie wynikająca z przesłanek ekonomicznych, ani produktywność pracy, ani wydajność w tym czasie tak nie wzrośnie, żeby takie wynagrodzenia były ekonomicznie uzasadnione. Natomiast no, co z tego wyniknie, to nie wiadomo, no, bo to coś podobnego było na Węgrzech w zbliżonej skali, bo tam o 50% zostało to podniesione. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pewne jest jedno, na pewno tylko, że no, pójdą w górę ceny, tak? No bo to nawet największy kretyn przedsiębiorca jest w stanie wliczyć cenę podatków w koszt produktu czy usługi. To nie ma tak, że zawsze podatek płaci ostateczny odbiorca produktu, czyli w tym przypadku Kowalski, tak? No i Kowalski ten podatek zapłaci. I to jest pewne, natomiast inne skutki, no to strasznie trudne są do przewidzenia, no bo to, jak mówił Woody Allen, no prognozowanie jest niezwykle trudne, ponieważ dotyczy przyszłości. Ja podziwiam pana prezesa Glapińskiego, który już wie, że to 0,1 tylko inflację.
Wczoraj powiedział po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Glapiński, że to nie będzie problemem dla inflacji.
Dokładnie, dlatego nie jestem profesorem, no ale podziwiam tą skrupulatność i tą wiedzę, co się za 4 lata wydarzy.
A do pana przychodzą związkowcy ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i coś mówią, że będą zwalniać, zatrudniać, że dla nich to jest koniec działalności, czy oni spokojnie są w stanie z roku na rok wypłacać większe pensje minimalne?
W naszym środowisku no to nie jest jakiś tam taki bardzo radykalny problem, przynajmniej ja o tym od nikogo nie słyszałem, tak? Że ja też w życiu w Polsce zatrudniałem łącznie pewnie z kilkaset osób i nikomu nie płaciłem nigdy płacy minimalnej. Tak? Natomiast no, to na pewno będzie mega problem dla tych najmniejszych działalności. No, wydaje mi się, że one bardzo się ograniczą albo przejdą częściowo do szarej strefy, no bo ja nie bardzo wyobrażam sobie, żeby nie wiem, szef był w stanie zapłacić swojemu pomocnikowi 4000 zł, czy gdzieś na wsi jakiś złota rączka jakiemuś swojemu pomagierowi, który mu podaje gwoździe, czy deski, czy narzędzia.
A to się odbije na wzroście PKB, na gospodarce, na tym, ile będzie firm w Polsce?
Pewnie tak. No, wydaje mi się, że te najmniejsze mogą tego nie wytrzymać albo przejść do szarej strefy. Na pewno też oprócz tego, że będą podwyżki i wzrosną ceny, to na pewno też na tym bardzo dobrze zarobi rząd, bo rząd kocha podnosić płacę minimalną, ponieważ z każdej stówy ma 5 dych dla siebie.
Ale to jest ten powód? Jak pan tłumaczy, dlaczego? No bo rząd mówi, to będzie impuls modernizacyjny dzięki płacy minimalnej wysokiej, będą powstawać dobre, wysokowartościowe miejsca pracy.
Nie sądzę, żeby to spowodowało. Na pewno spowoduje to, że tam, gdzie będzie można człowieka zastąpić maszyną, to się go zastąpi. To bez wątpienia te procesy i tak
To może inwestycje są. W końcu wzrosną, że to jest sposób na inwestycje.
Zobaczymy. Te procesy i tak idą. Być może to i przyspieszy, bo ta praca będzie droga. Natomiast no, tego typu działania, takie ingerencje w rynek, jak to ma miejsce i taki atak, ingerencja w ekonomię, no ona zawsze powoduje ileś tam rzeczy, które trudne było do przewidzenia i zobaczymy, no bo sytuacja, w której w Polsce prawie 40% ludzi będzie zarabiało minimalne wynagrodzenie.
Tak wynika z dzisiejszych dziennika Gazety Prawnej.
No to jest dość dziwna, trzeba przyznać. No też jak do tego wszystkiego się odniesie sektor publiczny, tak? W Polsce o minimalne wynagrodzenie się otrze wiceminister.
Powoli, tak. To.
Także no, sytuacja nietypowa, zobaczymy, co z tego wyniknie.
O nauczycielach nie wspominając.
Tak, Węgry od tego nie upadły, Polska też nie upadnie, zobaczymy.
No ale gdzie nie upadnie, to możemy przewidzieć dość łatwo, ale pytanie, czy będzie nam lepiej, czy gorzej. No ja, bo to też jest różnica, czy jest lepiej, no, czy jest gorzej.
Glapiński powiedział, że nie będzie miało to żadnego wpływu, to znaczy, że z tego można wnioskować, że nie będzie nam ani lepiej, ani gorzej.
A no. Prezes Kazimierz, co odpowie?
No nie, polska gospodarka się rozwija bardzo dobrze. Ja nie uważam, że taka ingerencja była potrzebna. Wydaje mi się, że to, jak było to do tej pory robione, poza tym rokiem, czyli ta minimalna pensja, skoro ona już musi być, ja jestem w ogóle jej przeciwnikiem, ale jak już musi być, no to była ustalana w Radzie Dialogu Społecznego. Było to takie teatrum, że związki zawodowe coś tam postulowały, pracodawcy mniej, rząd gdzieś tam pośrodku, gdzieś tam. No i takie teatrum się rozgrywało.
Teraz żąda więcej niż chciały związki.
Teraz żądał więcej niż...
2,5, a żąda 2,600.
Tak, żądał więcej. Nie wiem, co teraz on tutaj chce od tych związków zawodowych, że im tak robi wizerunkowo niedobrze. No ale no, trudno, no, jest kampania wyborcza. Ja tylko nie bardzo, bo z punktu widzenia takiego politycznego, to ja nie do końca rozumiem te działania, no bo w Polsce jest 1,5 miliona ludzi, którzy pracuje na tej płacy minimalnej. 1/3 to jest, powiedzmy, ludzie, którzy są zatrudniani przez nieuczciwych pracodawców, którzy płacą płacę minimalną i tam resztę pod stołem. Druga grupa, też powiedzmy 1/3, to jest ludzie, którzy zaczynają swoją karierę zawodową, czyli mają już ten PIT 0. No i trzecia grupa to są Ukraińcy, którzy to jest mniej więcej po 500 000 ludzi, tak z dużym tym, no i ja nie wiem, jaki to jest urobek polityczny dla partii rządzącej, no ale może się nie znam.
Zresztą dzisiaj w poranku wnet minister Henryk Kowalczyk, teraz minister co poda środowiska, ale kiedyś szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, który zajmował się także systemem podatkowym, powiedział, że będzie wyłączenie, że rząd, że partia ma taki pomysł, żeby tym najmłodszym dać niższą płacę minimalną.
No nie wiem, no, wczoraj zostało przyjęte
2600 dla wszystkich.
Tak, 2600 dla wszystkich. Zobaczymy, jak to będzie się kształtowało. No, sytuacja polskiej gospodarki tak naprawdę w największej mierze zależy od koniunktury, jaka będzie. No, w moim przekonaniu, nie w moim przekonaniu, to ja mogę się założyć tutaj z redaktorem o wszystko, że ta koniunktura się kiedyś skończy, no byleby najpóźniej, tak, i byleby nie jakoś gwałtownie. Z tego, co się obserwuje, no to ta recesja jak będzie, no to ona nie będzie jakaś głęboka, więc może tragedii nie będzie.
Nie założę się z panem prezesem, bo uważam tak samo, że też się koniunktura kiedyś skończy. Cóż to dla mnie byłby za biznes? Taki zakład wywołał pan prezes Rady Dialogu Społecznego. Tutaj też jest element pewnej dyskusji, bo chcecie państwo razem z Solidarnością, pracodawcy z pracownikami, chcecie zlustrować Radę Dialogu Społecznego. Dlaczego?
No tak, no to na los krążą różnego rodzaju plotki, jakieś pomówienia i tak dalej wokół tejże rady. Więc to jest najważniejsza instytucja dialogu społecznego w Polsce. Myślę, że jedna z najlepszych w Europie, bo jest tam możliwość rozmowy z rządem, ze związkami zawodowymi, dyskutujemy.
Chociaż ostatnio podobno to nieco mniejsza.
No może, ale ten dialog się jednak odbywa. No we Francji czy w Niemczech czegoś takiego nie ma. Rząd związkom i pracodawcom mówi, jak się dogadacie, to przyjdźcie, a wcześniej tam nie zawracajcie nam głowy. U nas jednak ten dialog się odbywa i wydaje mi się, że warto oczyścić atmosferę w ten sposób.
I bo kandydatura nowego przewodniczącego, pamiętajmy, jest rotacyjna. Raz rząd, raz pracodawcy, raz pracownicy. Teraz jest kolej pracodawców i ma zasiąść osoba, która jest na szef, jako szef rady, osoba, która nie jest podejrzana o bycie TW.
A czy tego nie wiem, no, on twierdzi, że nie, więc to nie jest
i
związane.
Nie twierdzą, że jest.
No, to już ta inicjatywa nasza ma na celu wyłącznie ochronę dobrego imienia Rady, nie jest skierowana przeciwko nikomu. Chodzi o to, żeby zaufanie społeczne do Rady było wysokie, żeby Rada cieszyła się autorytetem i tutaj to powinno być oczyszczenie, raz przecięcie, oczyszczenie z wszelkich zarzutów.
Przewodniczący Piotr Duda, prezes Cezary Kazimierczak, na ręce pani minister pracy, rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Bożeny Borys-Szopy, takie pismo o lustrację złożyli i co? Pani minister się do tego odniosła, czy nie?
No będzie się, odniesie się niedługo, no dlatego, że będzie ustalany nowy regulamin wyborów do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Polska tam, pracodawcy tam i pracownicy też delegują tam pracowników. Będzie nowy regulamin i mamy nadzieję, dzisiaj też rozmawiałem z przewodniczącym Piotrem Dudą, no i mamy nadzieję, że te nasze postulaty zostaną uwzględnione.
Czekamy na decyzję, bo to, rozumiem, jest w rękach nie Sejmu, nie premiera, tylko samej minister.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wysyła minister, polski rząd wysyła.
No to zobaczymy, co zrobi pani minister Bożena Borys-Szopa. Zresztą może w przyszłym tygodniu uda się, żeby była gościem Radia Wnet i zapytamy bezpośrednio panią minister, co słuchać w tej sprawie. A tymczasem Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję.
W słomkowym, letnim kapeluszu i słusznie.
A Rolling Stones gdzie tu będzie?
Teraz. To jest ten moment, kiedy można nawet zapowiedzieć, czy pan prezes...
Paint in Black.
O, czuję się jak radiowiec i słusznie, to słuchamy Rolling Stonesów, a za chwilę zmienimy klimat na czysto tropikalny, bo porozmawiamy z politykiem, ale nie polskim, a politykiem prosto z Dominikanem.